Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Udaje mi się pracować w trybie tygodniowym, co jest oczywiście spowodowane pracą, zleceniami dodatkowymi i takimi tam sprawami. Czyli ogólnie rzecz biorąc życiem. Tradycyjnie chciałbym dzisiaj poruszyć kilka spraw, których przewodnim wątkiem będzie czekanie w piwnicy na koniec świata.
Złe wieści.
Jakiś czas temu rzuciłem na Facebooka takie informacje o rodzinie z Holandii, która siedziała 9 lat w piwnicy. Z pewnością o tym słyszeliście, bo to była informacja, która w polskich mediach również pojawiła się, aczkolwiek nie w takim stopniu jak w mediach holenderskich. Ja osobiście potraktowałem to troszeczkę z takim przymrużeniem oka. Myślałem, że to są jacyś nierozgarnięci ludzie, którzy po prostu zamknęli się w piwnicy i czekali na koniec świata, ale okazało się, że byłem w błędzie. Okazało się, że ta rodzina była przetrzymywana pod przymusem. Znaczy takie informacje najpierw się pokazało, że ta rodzina była przetrzymywana pod przymusem przez Austriaka Józefa B. Działo się to w miejscowości Reinwold na północy Holandii. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak 25-letni mężczyzna o bardzo zaniedbanym wyglądzie wszedł do pubu w Reinwold. Barman opisał go jako zdezorientowanego. Podobno zamówił i wypił jedno za drugim 5 piw. Na jego twarzy było widać, że coś jest nie tak. W pewnym momencie powiedział, że nie może wrócić do domu i potrzebuje pomocy. No i barman zdecydował powiadomić policję, która udała się na farmę i po dokonaniu przeszukania odkryła tajne pomieszczenie ukryte za szafą. I mieszkał tam 67-letni mężczyzna i jego dzieci. W sumie z 25-latkiem, który uciekł, było tam 9 osób. Austriak Józef B., ojciec i 6 dzieci w wieku... Coś się nie zgadza. 7. Łącznie z tym, który uciekł, 7. Dzieci w wieku 18-25 lat. W mediach zaczęły się pojawiać niepokojące informacje o tym, że rodzina była przetrzymywana pod przymusem przez Józefa B. od 9 lat, czyli w sumie od 2010 roku. Po kilku dniach policja zatrzymała także ojca, który wcześniej był uważany za ofiarę, ale stwierdzili, że on jest również nie ofiarą, tylko współwinnym. W latach 80. ten ojciec był członkiem sekty Muna. W każdym razie ten ojciec tej rodziny został z tej sekty wyrzucony. Według informacji, które przekazał jakiś członek tej sekty, został wyrzucony z powodu problemów psychicznych. Oczywiście tutaj rodzi się pytanie o wiarygodność takiej informacji, no bo z powodu jakich problemów psychicznych, według jakich kryteriów, kto to stwierdził, że on ma problemy psychiczne. Nie uważam, żeby ta informacja była wiarygodna o tych problemach psychicznych. To zapewne się dowiemy, kiedy, jeżeli będzie jakaś informacja o tym, że on został przebadany i ktoś tam stwierdził, postawił diagnozę, to pewnie będzie bardziej wiarygodny. Ujawniono też, że ojciec rodziny i ten najstarszy syn, który uciekł, byli aktywni w mediach społecznościowych przez ten cały czas. Ojciec w ogóle prowadził bloga i fanpage na Facebooku pod pseudonimem John Eagles, na którym pokazywał różne takie, na przykład jakieś mokasyny własnej roboty, maszynę wioślarską do ćwiczeń. Ten filmik można obejrzeć w internecie, on ćwiczy normalnie w ogrodzie, czyli on sobie normalnie wychodził. Treningi tai chi, ale też oprócz tego jakieś takie wykłady filozoficzno-religijne, więc... No, można powiedzieć, że to taki troszeczkę odpowiednik holenderski, odpowiednik Varga Vikernesa, tylko że trzymał te dzieci w zamknięciu pod przymusem, wynika z tego wszystkiego, a Vikernes jednak, tam jest dużo podobieństw, bo też w obu przypadkach było nauczanie domowe, ale u Vikernesa to raczej nie jest przymus żaden, tylko oni po prostu tak żyją. Ten ojciec był święcie przekonany, że zamierza przed czymś uchronić te dzieci. Według informacji, które piszą holenderskie media, przed złą miłością i duchami, i złymi duchami. Swoją drogą w Holandii cała ta rodzina została już ochrzczona rodziną duchów. Więc taka przewrotna myśl, że on chciał ich ochronić przed złymi duchami, a oni wszyscy zostali nazwani rodziną duchów. Jak do tej pory nie pojawiły się jakiekolwiek informacje na temat tego, żeby ten ojciec jakoś ich krzywdził, poza tym oczywiście, że ich trzymał pod przymusem. On sam wychodził na zewnątrz, pracował w ogrodzie. Natomiast no, przez 9 lat udawało im się funkcjonować praktycznie całkowicie poza systemem. Nikt nie zadawał żadnych pytań, to jest ciekawe. Ojciec po prostu pewnego dnia zabrał dzieci ze szkoły i teoretycznie prowadził edukację domową. Przecież z tego, co ja się orientuję, to taka edukacja domowa to też jest w jakiś sposób kontrolowana. Są chyba jakieś egzaminy, te dzieci, które uczą się w domu, też ich wiedza jest w jakiś sposób weryfikowana, jak również chyba program nauczania. No w każdym razie to takie jest dość dziwne, że przez tyle lat udało mi się funkcjonować poza systemem. No i oczywiście rodzi się teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście człowiek chory psychicznie, który więził pod przymusem swoją rodzinę w ukrytym pomieszczeniu, czy po prostu jest to ktoś, kto w swoim takim światopoglądzie, takim ideololo stracił kontakt z bazą. Piszą, że był zawładnięty religią, że podobno pisał swoją Ewangelię i że rodzina czekała na nastanie końca czasów. No i tutaj właściwie dla wielu ludzi to wystarczy, żeby wydać jednoznaczną opinię. Ja co do tych problemów psychicznych zaczekałbym na jakąś ekspertyzę. Chociaż nie wiadomo, czy... No pewnie media o tym napiszą, jeżeli on zostanie przebadany i ktoś stwierdzi, że to jednak jest człowiek chory psychicznie. Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego o tym wszystkim mówię? No ta historia zmusiła mnie do refleksji nad tym, czym jest prepping i gdzie leżą granice. No i oczywiście zadałem sobie pytanie, czy może się zdarzyć tak, że ja kiedyś też zamknę swoją rodzinę w piwnicy i czy to będzie uzasadnione, czy nie okaże się, że podjąłem złą decyzję i że zostanę uznany za świra albo za przestępcę i wsadzony do więzienia. Gdzie leży ta granica? Czy jesteśmy w stanie ją dostrzec? Myślę, że nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania. Podejrzewam, że łatwiej jest podjąć złą decyzję, czyli być albo za bardzo, albo za mało, czyli albo zamknąć się w piwnicy, czekać na apokalipsę, podczas gdy nic takiego się nie wydarzy, albo wręcz przeciwnie, coś się wydarzy, a my to zbagatelizujemy. Łatwiej podjąć taką lub taką decyzję, niż trafić idealnie w sedno. I to może być jedno z największych takich wyzwań prepingu, żeby w porę podjąć właściwą decyzję, uniknąć błędu. Co ja osobiście o tym sądzę, do jakich wniosków doszedłem? W sumie to nie dokonałem jakieś wielkie odkrycia. Jedynie co, to uzmysłowiłem sobie, że tak naprawdę mi chodzi o pewną rzecz. Żeby w tym prepingu nie brać na siebie samego roli takiego klucznika i jedynej odpowiedzialnej osoby w rodzinie. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby pozwolić innym być odpowiedzialnym i pozwolić im zachować też dużą samodzielność. Czyli nie dostarczać im ryb, tylko wędki, tak jak mówi przysłowie. Nie izolować od zagrożeń, ale uczyć wspólnie, jak te zagrożenia omijać, niwelować czy stawiać im czoła. Nauczyć swoje dzieci tak, żeby one radziły sobie, kiedy nas zabraknie po prostu. Bo nie jest powiedziane, że na przykład pewnego pięknego dnia jakiś kierowca nie potrąci mnie na pasach. I wydaje mi się, że ja o prepingu myślę właśnie tak, że nie chodzi o to, żeby ochronić swoją rodzinę, że to ja muszę podjąć decyzję i zamknąć wszystkich w piwnicy i czekać na koniec świata. Tylko ja chciałbym, żeby moja rodzina była sobie w stanie poradzić też beze mnie w różnych okolicznościach, bardzo różnych.
Szybki strzał!
Chciałem wybrać coś w temacie i przyszedł mi do głowy taki żart krążący w internecie, że trzeba dużo jeść, bo grubych ludzi trudniej porwać. Czy tam zniewolić. Ale to nie jest do końca prawda, bo każdego można porwać, zniewolić. Wystarczy znaleźć skuteczny argument. Natomiast taką fajną rzeczą, taką przydatną kompetencją prepersa, którą mam wrażenie często jest całkowicie pomijana, to otwieranie zamków, kłódek i innych takich barier i przeszkód. Są na YouTubie takie kanały Lockpick Lawyer, to jest anglojęzyczny, i drugi jest polskojęzyczny Locktube. Linki dam w notatkach do tego odcinka. Na obu tych kanałach znajdują się filmy, które zgodnie z zamysłem twórców są troszeczkę takim jakby testem zabezpieczeń, kłódek, zamków różnego rodzaju. Aczkolwiek wiadomo, że jak ktoś ma złe intencje, to wykorzysta to w złym celu. No, ale nie jest taki zamysł, tak, żeby uczyć ludzi, jak się włamywać. Praktycznie wszystko oni robią przy użyciu narzędzi, ale wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć, jak coś otworzyć z użyciem narzędzi, jak działają mechanizmy, jak działają zamki, kłódki i takie różne pierdolety, niż po prostu nie wiedzieć, nie mieć o tym zielonego pojęcia. Lepiej wiedzieć, jaki rodzaj narzędzia jest potrzebny, że tam na przykład, nie wiem, drucik zagięty, niż kompletnie nic nie wiedzieć. Dlatego to jest taki mój dzisiejszy szybki strzał. Warto się troszeczkę w takiej kwestii poedukować, żeby na przyszłość wiedzieć, jak wydostać się z jakiegoś zamknięcia. Przy okazji wiedzieć też, co można nosić w swoim zestawie EDC. Wiem, że jak jest się zwykle porwanym, to porywacz zabiera nóż, portfel, telefon, ale jeżeli też wiemy, czego potrzebujemy, jakiego przedmiotu, to możemy też wymyślić, co możemy użyć zamiast niego. Czyli improwizować. No, MacGyver nie był MacGyverem tylko dlatego, że się tak nazywał.
Warto zobaczyć.
Ten Cloverfield Lane. Film, który od razu mi się skojarzył z tą historią holenderskiej rodziny. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. Film nie jest wybitny, ale w sumie dość mocno trzyma w napięciu i potrafi zaskoczyć. Zwłaszcza, że przez cały film praktycznie nie jesteśmy pewni, czy mamy do czynienia właśnie ze świrem, czy to jest jakieś kłamstwo wykreowane po to, by mieć nad kimś władzę. Rzeczywiście istnieje jakieś realne zagrożenie na zewnątrz. Tam jest taki motyw, że po prostu facet ma bunkier i trzyma jednego gościa i jedną gościówę, która niby miała wypadek, ale to tam nie chcę spoilować. W roli świra porywacza wystąpił John Goodman, człowiek, który przeważnie kojarzy się z rolami komediowymi, a tutaj wciela się w kogoś takiego, kogo raczej nie chcielibyśmy spotkać. Znaczy, on jest po prostu takim knurem mocno niesympatycznym, apodyktycznym, stawia takie bardzo mocne granice i w pewnym momencie przegina też, widać, że jest tam jakiś przymus taki stosowany przez niego też. Film też nie niesie jakiejś takiej wiedzy dydaktycznej na temat tego, jak budować schrony, mimo iż cała akcja się dzieje właśnie w schronie, ale pokazuje takie aspekty psychologiczne takiej sytuacji. Także bardzo polecam ten film. I to by było na dzisiaj tyle. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek za prawdopodobnie 2 tygodnie.